Własne laboratorium Computer Forensics, 12 lipca 2010 000. W każdej większej instytucji znajduje się już bądź w najbliższym czasie pojawi się komórka odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń informatycznych w ramach Computer Forensics, czyli kryminalistyki informatycznej, choć to ostatnie określenie lepiej wpasowuje się w ramy postępowania karnego, w co należy wyposażyć laboratorium CF, jak je budować i potem prowadzić w nim ekspertyzy. Próbujemy odpowiedzieć w tym artykule. Postępowania, prowadzone mniej lub bardziej udolnie, choć częściej, niestety, mniej, muszą opierać się na kilku filarach. Bez względu na to, czy jest to większy zespół, czy komórka jednoosobowa, konieczne są, odpowiednie przeszkolenie, stworzenie zbioru procedur opisujących postępowanie w różnych możliwych do przewidzenia sytuacjach, np. zasady przyjmowania materiału do laboratorium czy sposób oznaczania, znajomość najlepszych praktyk i wytycznych, którymi rządzi się ta dziedzina wiedzy, a także laboratorium. Każdemu z wymienionych zagadnień można poświęcić osobną książkę. My postaramy się trzymać możliwie blisko techniki i omówić wyposażenie, którego nie powinno w laboratorium Computer Forensics zabraknąć. Rzecz jasna, inaczej wyposażone będzie laboratorium profesjonalnie zajmujące się analizą CF, a inaczej należące do firmy średniej wielkości, gdzie sprawy wymagające zastosowania CF mogą zdarzać się stosunkowo rzadko. S. 160377 zaplecze. Zacznijmy budowę laboratorium od środka, a następnie będziemy powoli wychodzić poza jego mury. Laboratorium kryminalistyki informatycznej to nie tylko zestaw narzędzi do zabezpieczania i analizy danych. Przed jego skompletowaniem należy zastanowić się, z jakiego rodzaju materiałem będziemy mieli do czynienia. Jeżeli sprawy, które będziemy badać, mają być prowadzone na potrzeby postępowania sądowego, na przykład analizy, których rezultatem będzie przygotowanie opinii biegłego, musimy wtedy mieć możliwość bezpiecznego przechowywania akt sprawy, nośników dowodowych oraz rezultatów analiz. I to przechowywania przez dość długi okres, czemu sprzyjają toczące się latami postępowania sądowe. Potrzebny jest więc nie tylko sprzęt, ale też odpowiednio zabezpieczone pomieszczenie, przechowalnia dowodów. Tu konieczne staje się oszacowanie wymaganej przestrzeni na dane. Przyjmijmy dość optymistycznie, że średnia wielkość zabezpieczanego dysku twardego to około 150 GB. Dobre praktyki mówią, że należy wykonać dwie kopie zapasowe nośników. Zakładamy też, że w początkowym okresie działalności nie będziemy prowadzili dużej liczby spraw. Na potrzeby dalszych wyliczeń przyjmijmy, że miesięcznie nie będzie ich więcej niż dwie. Tak więc w skali miesiąca potrzebujemy około 1,5 TB przestrzeni dyskowej. Po zakończeniu analizy przynajmniej jedną z kopii odłożymy do archiwum. Część materiału może dość szybko okazać się bezużyteczna, a wówczas można się jej pozbyć, to jest bezpiecznie zniszczyć dane, a część będzie musiała zalegać dość długo. W początkowej fazie będziemy więc w skali roku potrzebowali około 10 TB przestrzeni na archiwum. W archiwum z reguły nie przechowuje się fizycznych dysków w tym sensie, że jeden nośnik oryginalny równa jeden nośnik kopii. Przechowuje się za to kopie binarne, najczęściej w postaci obrazów DD. Zatem miejscem przechowywania danych może być cała gama nośników. Jak zwykle opinie co do tego, na jakie nośniki archiwizować materiał, są podzielone. Niektórzy wybierają Blu-ray, bo są stosunkowo pojemne, max 50 GB i dość tanie, około 90 gr za gigabajty. Jeżeli są dobrze przechowywane, są również trwałe, szacowany czas życia to około 20 lat. Inne laboratoria nie zawracają sobie głowy płytami, tylko wykorzystują macierzera i D-bodyski, z których można je budować. Są tanie i łatwo dostępne. Niestety, często też ulegają awariom. Rozrzutni budują macierze SAN jako miejsca przechowywania danych roboczych potrzebnych w obecnie prowadzonych sprawach, a materiały archiwalne wysyłają na taśmy. Poza tym możemy wpaść na pomysł składowania danych na zasobach NS. Na szczęście w tym przypadku istnieje niepisana zasada, że repozytorium tego typu jest nieodpowiednie, niewielka wydajność, brak odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa, uciążliwość użytkowania. Wreszcie pojawiają się tacy, którzy nie boją się eksperymentów, a przy tym pilnują napiętych budżetów. Przykładem właśnie takiego podejścia jest pomysł implementacji laboratoryjnej przechowalni w ramach rozproszonego systemu plików OpenAV z www.openav.org. Rozwiązanie jest niekonwencjonalne, ponieważ zrywa z tradycyjnym podejściem do serwera plików. Ciekawe jest również to, że serwery poza zadaniami związanymi z OpenAV mogą pełnić dodatkowe role POR. Ramka obok. S. 160378 stanowisko pracy. Mając przygotowane miejsce do przechowywania materiałów, możemy przejść do następnego elementu laboratorium, stanowiska pracy śledczego. Tutaj nie będzie żadnych zaskoczeń. W zależności od możliwości finansowych można przygotować więcej niż jedno stanowisko na osobę, zróżnicowane pod względem systemów operacyjnych. Maszyna analityka powinna być mocna, na przykład być w stanie uruchomić badane nośniki na maszynach wirtualnych, a więc przynajmniej 8 GB RAM, 1 lub 2 TB na przykład. Vera ID6, procesor Quad Core, ponieważ z pewnością będziemy mieli do czynienia z materiałem zaszyfrowanym w jakiś sposób. Dobrze nasze stanowisko wyposażyć w kartę graficzną, której możemy użyć jako akceleratora zwiększającego sprawność odzyskiwania haseł, na przykład NVIDIA GeForce 9800 GX2. Przy tej okazji warto wspomnieć, że już na tym etapie należy zacząć myśleć o zbudowaniu nawet niewielkiej, to jest 2-3 stanowiskowej farmy odzyskiwania haseł. Za jej pomocą możemy generować tęczowe tablice lub skorzystać z narzędzi, takich jak Elcomsoft Distributed Password Recovery za około 600 euro w wersji do 20 stanowisk. Potrzebne będzie także specjalistyczne oprogramowanie do wykonywania analiz. Utarło się, że takim klasycznym narzędziem jest tensaseguidancesoftware.com, który pozwala na prowadzenie pełnego spektrum prac. Jest przy tym dość elastyczny. Dzięki możliwości pisania własnych skryptów realizujących określone zadania, tak zwany script, wiele skryptów jest udostępnianych na blogach poświęconych Computer Forensics, ale są też inne produkty komercyjne, na przykład Forensic Toolkit, tak zwany FTK, www.accestata.com, X, Vice Forensics, www.xvice.net, czy Prodiscover, www.techpathways.com. Ten ostatni dostępny jest również w okrojonej, bezpłatnej wersji Basic. Do tego dochodzi całe spektrum narzędzi darmowych. Warto wspomnieć o trzech ciekawych projektach. Pierwszy to już prawdziwy weteran, czyli zestaw narzędzi do analizy systemów plików. Zleutkit, www.zleutkit.org. Jest on obsługiwany domyślnie z poziomu linii komend i może operować na stworzonych różnymi narzędziami, np. DD, Encase, obrazach nośników. Zleutkit pozwoli wyszukać usunięte pliki, interesujące nas treści także ukryte, np. w ADS, Alternate Data Streams, otworzyć przebieg zdarzeń w czasie, odrzucić potencjalnie nieciekawe pliki, np. pliki systemowe, dzięki możliwości odwołania się do bazy danych funkcji skrótu, np. NSRL. Jego wadą jest konieczność klepania czasem skomplikowanych poleceń z CLI. Dlatego też powstało co najmniej kilka graficznych przybudówek. Dwie najbardziej popularne to autopsy www.zleutkit.org oraz pflag.sourceforge.net. Obie są nie tylko nakładkami graficznymi, ale mają funkcję systemu zarządzania sprawą CASE Management. Pojawiła się także nakładka PTK Forensics z ptk.tflaps.com, która występuje zarówno w odmianie płatnej, jak i bezpłatnej. Wersja płatna pozwala na przykład na zautomatyzowany carving plików określonego typu. Drugim bardzo znanym projektem jest SFT Workstation, obecnie wersja 2.0, opracowany przez SANS www.sans.org. Jest to oparta na Ubuntu maszyna wirtualna z kompletem open source owego oprogramowania potrzebnego do prowadzenia analizy. W wielu laboratoriach CF istnieje zasada czyszczenia stacji i analityka po przeprowadzeniu dochodzenia. Mając SFT Workstation, jej realizacja jest prosta. Wystarczy otworzyć snapshot. Poznanie wszystkich możliwości SFT Workstation to prawdziwe wyzwanie. Do dyspozycji jest ponad 150 narzędzi. I wreszcie nieźle zapowiadającym się projektem jest Digital Forensics Framework. Jest to całkiem nowe narzędzie do prowadzenia elektronicznego śledztwa. Na razie jego możliwości są dość skromne. Za jego pomocą możemy m.in. wyszukiwać i odzyskiwać usunięte pliki, rekonstruować system plików telefonów komórkowych, dekodować SMS, wyświetlać je w taki sposób, jak widoczne są na ekranie telefonu, wyszukiwać słowa kluczowe i ciągi znaków. Autorzy położyli jednak duży nacisk na łatwe rozszerzenie platformy, udostępniając API. Czas pokaże, czy DFF zyska sympatię. Jeżeli zamierzamy analizować urządzenia mobilne, to dobrze będzie wyposażyć się w dodatkowe narzędzia do tego celu. Czasami będą one wykorzystywane już na etapie zabezpieczenia poza laboratorium. W większości przypadków jednak urządzenia mobilne trafiają od razu do laboratorium, gdzie prowadzone jest jest właściwe zabezpieczenie i analiza. Najbardziej znanymi produktami komercyjnymi są X-Serie Y z rozszerzeniem do akwizycji danych i XACT www.sap.com, Davis Seizure www.parabenforensics.com oraz Celebriteu FED www.celebrite.com. Z tym, że ten ostatni jest bardziej narzędziem akwizycyjnym niż analitycznym, chociaż w wersji PHYSICAL Pro zawiera także odpowiednie oprogramowanie analityczne. Są też tańsze produkty dla mniej zasobnych, na przykład Oxygen Forensics Suite 2 www.opm2.com czy MobileEdit Forensics www.mobileedit.com. W zakresie analizy telefonów komórkowych znacznie trudniej o produkty open source. Przykładem takiego narzędzia jest TULP2G.surceforge.net. Ale to oczywiście nie koniec. Z pewnością będziemy potrzebowali całej gamy niewielkich narzędzi, które będą realizować konkretne zadania. Lista jest ogromna i nie ma sensu ich wszystkich wymieniać. O większości z nich można przeczytać w serwisie www.opensourceforensics.org. Poza stanowiskiem analityka konieczne będzie zbudowanie tzw. walizki kryminalistycznej, która wykorzystywana będzie podczas działań poza laboratorium, a więc przede wszystkim do zabezpieczania materiału dowodowego. S. 160379, zabezpieczanie materiału dowodowego. I tutaj sprawa się komplikuje. Mamy bardzo dużo możliwości, a co się z tym wiąże? Decyzji do podjęcia. Wszystko zależy od tego, z jakim materiałem dowodowym będziemy mieli do czynienia. Czy będziemy specjalizować się na przykład w analizie telefonów komórkowych, czy też działać w pełnym zakresie computer forensics. Jeżeli w grę wchodzi ta druga możliwość, to musimy przygotować się do zabezpieczania. Znak zapytania. Komputerów, laptopów pracujących lab forensics. Znak zapytania. Nośników, różne interfejsy SATA, SCSI, IDE, USB micro, mini i tym podobne. Należy wziąć także pod uwagę konieczność zabezpieczenia macierzy dyskowych, na przykład RAID, znak zapytania, telefonów komórkowych, znak zapytania, PDA, znak zapytania, urządzeń wbudowanych Embedded Systems, na przykład odtwarzacze multimedialne, GPS, Y, routery. Kolejne uwarunkowanie to zasobność portfela, ponieważ prawdopodobnie nie będzie nas stać na kupowanie za każdym razem nowych dysków, które posłużą jako miejsce docelowe dla pobieranego materiału. Musimy w pierwszej kolejności zadbać o sterylizację nośników. Można to zrobić po domowemu i wykorzystać do tego podstawowe narzędzie kryminalistyki informatycznej, czyli DDIF:\dev0:\dev0:\nośnik:\bs0:\osiem:\k:\noer:\error:\synths. Można też wykorzystać przetestowane przez Departament Sprawiedliwości USA narzędzia, na przykład Driver Razer PRO za około 600 zł czy Darik znak zapytania S. Buttonnuke, czyli popularny darmowy DBN. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na modne ostatnio narzędzia typu Triage, czyli narzędzia zautomatyzowane do prowadzenia wstępnego sortowania i wyszukiwania interesujących pod kątem dalszej analizy danych. Są one pomostem między narzędziami akwizycyjnymi i analitycznymi. W zależności od podziału zadań w laboratorium mogą wspomagać lub ukierunkowywać dalsze poszukiwania bezpośrednio po etapie zabezpieczenia. Są niezwykle pożyteczne, zwłaszcza gdy otrzymujemy kilka 500 GB dysków z prośbą o szybką analizę. Na wczoraj bardzo ciekawą prezentację na ten temat przedstawiono na tegorocznej konferencji Stowarzyszenia Instytutu Informatyki Śledczej www.iis.org. Materiały dostępne u organizatorów. Słowem, narzędzia Triage mają przeprowadzić wstępną analizę zabezpieczonych danych. Rynek Triage w ciągu ostatnich lat dynamicznie się rozwinął. Mamy więc prawdziwe kombajny, takie jak spectro firmy Evidence Talk, ale też mniejsze projekty, na przykład umożliwiające stworzenie raportów na temat aktywności użytkowników. Uruchamiane Z. Gwizdka driver.head www.guardiant.com. Obserwując rynek, można zauważyć, że liczba firm świadczących mniej lub bardziej profesjonalne usługi kryminalistyczne także w zakresie CF rośnie z roku na rok. A zatem zapotrzebowanie jest wyraźnie widoczne. Zbudowanie laboratorium Computer Forensics już w warstwie sprzętowo-programowej nie jest zadaniem łatwym, a do tego dochodzi wiele formalności, spraw organizacyjno-proceduralnych i typowo zarządczych i, co najważniejsze, nawet najlepiej wyposażone laboratorium nie dorówna prawdziwemu fachowcowi z własnym archiwum bezpłatnych narzędzi i czułym nosem.